Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Jednym z najbardziej popularnych polskich pisarzy książek dla młodzieży był niewątpliwie Alfred Szklarski. Jego bestsellerową serię o przygodach Tomka Wilmowskiego czytali prawie wszyscy, a kolejne nakłady biły rekordy wydawnicze. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że niewiele brakowało, by cykl w ogóle nie powstał, gdyż jego autor za swoją działalność podczas okupacji został uznany za zdrajcę narodu polskiego i skazany na długoletnie więzienie. Pisarz był synem bojownika PPS-u Andrzeja Szklarskiego, który w 1908 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Autor Tomków przyszedł na świat w Chicago, gdzie spędził pierwsze 16 lat życia. Jednak jego matka bardzo źle znosiła pobyt za oceanem i pod koniec lat 20. wraz z synem i córką powróciła do kraju. Ojciec pozostał za wielką wodą, zawsze jednak utrzymywał z dziećmi dobry kontakt i wspomagał je finansowo. Było to tym bardziej potrzebne, gdyż niebawem matka zmarła i Alfred sam musiał zadbać o przyszłość swoją i siostry. Ponieważ chciał zostać dyplomatą, rozpoczął studia na Wydziale Konsularno-Dyplomatycznym Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Nie cieszył się jednak specjalnym zdrowiem. Właśnie wtedy pojawiły się problemy z gruźlicą, które miały go prześladować do końca życia. Na uczelni poznał też swoją przyszłą żonę, Krystynę. Była młodsza od niego o kilka lat. Szklarski zakochał się w niej bez pamięci. Ja dopiero zaczynałam studia o kierunku administracyjnym, wspominała małżonka pisarza. Nie była to z mojej strony nagła miłość. Prawdę mówiąc, najpierw Fredek wcale mi się nie podobał. Średniego wzrostu, z zabawnym wąsikiem. Był jednak interesujący, elegancki. Dobrze się ubierał. Pamiętam go w ubraniu o barwie terakoty. Przy nim nigdy już nie pomyślałam poważnie o innym mężczyźnie. Zaczęli planować wspólną przyszłość. Szklarski skończył właśnie studia i rozpoczął pracę. Pobrali się już po wybuchu wojny, podobno 1 września. Chociaż zachowały się także przekazy, że ślub odbył się w dniu wkroczenia Wehrmachtu do Warszawy. Przyszły pisarz miał amerykański paszport, ale wcale nie myślał o wyjeździe do neutralnych wówczas Stanów Zjednoczonych. Chciał pozostać z ukochaną żoną. Tym bardziej, że zdążył już przywiązać się do Polski. I został. Wprawdzie na własne nieszczęście, ale z ogromnym zyskiem dla polskiej literatury. Przyszły pisarz dorabiał podczas studiów, pisując pracę dla mniej uzdolnionych kolegów. Z tego okresu pochodzą też jego pierwsze próby literackie. Na początku okupacji postanowił kontynuować działalność literacką, pisząc do prasy ukazującej się oficjalnie na terenie Generalnej Guberni. Niemcy dopuścili bowiem do wydawania kilkunastu tytułów, uznając, że kontrolowana przez nich prasa w języku polskim jest konieczna. Gazety codzienne miały przedstawiać niemiecki punkt widzenia na sytuację w kraju i na świecie, natomiast tygodnikom i miesięcznikom zarezerwowano rolę niewybrednej rozrywki. Podobnie zresztą jak kinom czy scenom teatralnym. Oczywiście podziemie nakłaniało do bojkotu prasy, filmów czy teatru, ale uczciwie trzeba przyznać, że nie był on w ogóle respektowany. Średni nakład Nowego Kuriera Warszawskiego wynosił około 200 tysięcy egzemplarzy i rozchodził się niemal w całości. Gadzinówka zamieszczała także ogromną liczbę ogłoszeń, co oczywiście znacznie podnosiło jej atrakcyjność. Alfred Szklarski wychodził z założenia, że czasy, w jakich przyszło mu żyć, były wyjątkowo trudne, a z czegoś musiał utrzymać rodzinę. Ze względu na chore płuca nie najlepiej nadawał się do pracy fizycznej, zaś pisać potrafił całkiem sprawnie. Było to poza tym dość intratne zajęcie, chociaż po latach usiłował nadać swoim decyzjom inne znaczenie. Ojciec należał do AK, tłumaczyła córka pisarza Bożena. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Jego dowódcy wiedzieli, że miał łatwość pisania. Dostał rozkaz, żeby zbadać środowisko takich gazetek i musiał tam drukować, tłumaczy córka Bożena. Na Tomkach pokolenia młodzieży uczyły się później patriotyzmu. Mój dziadek za działalność niepodległościową zagrożony był zesłaniem. Ojciec był żołnierzem AK i musiał wykonywać zadania. Niewiele było w tym prawdy. Szklarski podjął współpracę z prasą kolaboracyjną już w grudniu 1939 roku, gdy o AK, a nawet ZWZ, właściwie nikt jeszcze nie słyszał. Wątpliwe też, by zgłosił swoją gotowość pisania dla okupacyjnych tytułów na polecenie innej podziemnej organizacji. Wprawdzie padała nazwa Związek Armii Zbrojnej, ale zapewne zaszła pomyłka i miał to być Związek Walki Zbrojnej, późniejsza Armia Krajowa. Jednak kilka tygodni po upadku Warszawy organizacja ta dopiero powstawała i mało prawdopodobne, by Szklarski do niej należał. Mimo że posługiwał się pseudonimami, jego personalia szybko przestały być tajemnicą. W maju 1942 roku nazwisko Szklarskiego wymieniono w jednym z podziemnych biuletynów. Figurował tam wraz z innymi publicystami jawnej prasy okupacyjnej. Został zaliczony do grona osób, które wysługiwały się propagandzie okupanta, przez co straciły raz na zawsze prawo do życia w wolnej ojczyźnie. W sumie wspomniano o nim w podziemnych biuletynach aż pięciokrotnie, nakładając karę infamii. Była to zapowiedź bardzo poważnych problemów w przyszłości. Współpraca ze stołecznymi gadzinówkami skończyła się wraz z wybuchem Powstania Warszawskiego. Podobno Szklarski wziął w nim udział. Tak przynajmniej twierdził, co powtarzała także jego rodzina. Nosił pseudonim Szklarz i miał walczyć w drugim plutonie drugiej kompanii lotniczej Jura, batalionu Zaręba Piorun. Warto pamiętać, że straty oddziału były znaczne. Dodatkowo wielu jego członków na zawsze wyjechało na zachód. Jednak część z tych, którzy pozostali w kraju, nie przypominała sobie takiego powstańca. Ale zachowała się opinia jednej z lekarek, która zapamiętała, że Szklarski nosił mundur, miał biało-czerwoną opaskę i był uzbrojony. Wkrótce po wojnie jego udział w walkach miał także potwierdzać jeden z dowódców.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.